Czy to jest jedno z tych miejsc, gdzie zbierasz te wszystkie odgłosy?
Tak, to jest jedno z takich miejsc. Jesteśmy nad zalewem w Podwolinie, nad zbiornikiem retencyjnym właściwie. Jest on blisko mojego domu, więc mogę tutaj dojść na piechotę. No, autem nie mogę się poruszać, a uwielbiam tereny wodne, takie wodno-błotne, lekko podmokłe, bo jest tutaj dużo większa różnorodność niż w zwykłym lesie. Jest po prostu inna awifauna, ale jednak większa różnorodność.
Teraz odwrócę mikrofon w stronę tych pięknych, białych ptaszków.
Są to mewy śmieszki tutaj w przeważającej liczbie i aż się boję pomyśleć, ile tych ich tutaj jest. Jest to z roku na rok coraz większa kolonia, która tutaj mieszka na wyspie piaszczystej, na takiej łasze. 200 par na pewno, ale to myślę, że to takie minimum. Też słychać młode śmieszki, tak mi się wydaje, bo to już taki jest czas, kiedy są te młode i chodzą sobie po piasku, żebrzą o pokarm.
No to posłuchajmy przez chwileczkę. No mój mikrofon na pewno szumu płynącej wody nie uchwyci, ale mam nadzieję jednak, że te mewy śmieszki będą słyszalne mimo wiatru.
Trochę powiewa, chociaż mamy w sobie szczęście. Jeżeli byśmy chcieli spacerować, to ten wiatr pomaga rzeczywiście, bo jest duży upał. Natomiast w nagrywaniu to absolutnie nie jest ten wiatr wskazany. No są od tego różne osłonki. Ja tu mam na przykład taką osłonkę gąbczastą. O, pani też właśnie. Lepsze też są takie włoskowate osłonki, które ten wiatr jakby bardziej niwelują. Ale mamy też szum drzew, który też przeszkadza. W tle być może właśnie słychać, bo zagłusza te ptaki i inne dźwięki.
Czyli ty niwelujesz wszystkie dźwięki, które cię nie interesują.
Tak, to ma być czysty ptasi dźwięk. Nie zawsze się tak da. Taką zmorą dla tych, którzy nagrywają głosy przyrody, są na przykład jadące w oddali kłady, motory, wszelkie samochody z zepsutym tłumikiem, ścigające się, czy motolotnie na przykład. Ojej. Mimo, że to może być naprawdę 1,5 czy 2 kilometry dalej, to jednak to się bardzo niesie. I tego to tak łatwo nie wytniemy. Jedynie można próbować jakoś skierować ten mikrofon trochę gdzie indziej, sobą zasłaniać to niechciane źródło dźwięku, ale jest to trudne. Natomiast właśnie wszelkie jakieś takie krótkie okrzyki można spokojnie wyciąć. Staram się nie ingerować w głosy ptaków, czyli jeżeli coś się pojawiło, to niech to zostanie, chyba że robię o tym audycję. Jeżeli robię audycję o mewach, śmieszkach, a tu mi nagle przyleci zięba i zacznie śpiewać, no to wiadomo, że ją wytnę dla potrzeb oczywiście audycji jakiejś. Ale jeżeli jest to takie nagranie luźne, które prezentuję na przykład po prostu z zalewu, to ją zostawię.
To oznacza, że doskonale rozpoznajesz te dźwięki, że nie masz wątpliwości, który ptak daje właśnie głos.
Trochę tych głosów potrafię rozpoznawać. W 2005 roku, czyli to już jest 14 lat temu, dostałem na pierwszą komunię dyktafon do nagrywania między innymi różnych notatek w szkole. Miał mi po prostu pomóc w nauce. Ale się zorientowałem, że tym dyktafonem można nagrywać różne inne dźwięki, również głosy ptaków. I tak nagrywałem te głosy ptaków przez 2-3 lata nieświadomie, po prostu nagrywam ptaszki. Jednak za pomocą płyt z głosami ptaków, płyt CD oraz stron internetowych nauczyłem się tych głosów. Trochę na zasadzie powtarzania tych nagrań, słuchania w kółko, a trochę też porównywania. Czyli nagrałem jakiegoś ptaka gdzieś w terenie i potem porównywałem z nagraniami. To ułatwia bardzo obserwację ptaków właśnie, że tak powiem, po niewidomemu, jak to nazywamy w środowisku osób niewidomych i słabowidzących, ponieważ wydawałoby się, że ptaki to taka pasja, którą ciężko się zajmować, kiedy ma się problem ze wzrokiem.
Najpierw takim przewodnikiem po terenie był twój tato, ale teraz już sobie sam świetnie radzisz.
To znaczy dalej z tatą jeździmy naszym tandemem po różnych mniej dzikich i bardziej dzikich terenach. Natomiast tak, dzięki niemu i dzięki dziadkowi też, z którym tutaj też przewędrowałem okolice, znam te okoliczne drogi i te ciekawsze miejsca, mniej ciekawe. Także to już jest bezpieczne to chodzenie.
Rozpoznajesz nie tylko gatunki ptaków, ale też w jakim są nastroju. To jest niezwykła umiejętność, żeby wiedzieć, czy taka mewa, śmieszka, która teraz tam gdzieś sobie lata, że jest głodna i woła jeść.
Ptaki mają różne rodzaje głosów. Oprócz śpiewów, które głównie wiosną wybrzmiewają, są też głosy, które można usłyszeć przez cały rok. Głosy kontaktowe, czyli takie porozumiewawcze, zaniepokojenia, alarmowe. I dzięki temu mogę się właśnie zorientować, w jakim nastroju jest ptak, czy lepiej podchodzić do niego jeszcze mogę, czy może nie, bo już tak jest spłoszony, że zaraz nie wytrzyma i odleci, czy jakoś stres go bardziej zje. Ta mewa, która tutaj nam przelatuje, mewa śmieszka, to takie spokojne, ona sobie po prostu tak lata, patroluje. Jeżeli ten głos byłby bardziej natarczywy, no to już możemy się zastanawiać, czy ona nas widzi, czy może to jednak chodzić o inną mewę, no to też zależy, czy inne głosy się odzywają. Można czasem się zorientować, czy ptak przelatuje obok nas, mimo że on się nie odezwał, ponieważ ptaki fruwają, więc wydają tymi skrzydłami jakiś tam lekki powiew wiatru, więc szum.
Też nagrywasz szum skrzydeł?
Czasem się zdarza, że furgot jest na tyle głośny, że da się go nagrać, albo jestem na tyle blisko ptaka. Także nagrywam od głosów wydawanych za pomocą krtani, przez jakieś tam też furgoty skrzydeł. Oczywiście to one też są różne, bo na przykład takie ptaki jak gongoł, czy krzyżówki, czy łabędzie nieme wydają taki furgot skrzydeł, który jest taki dźwięczny. Pióra są tak skonstruowane, że to nie brzmi jak takie tylko jest to taki bardzo dźwięczny dźwięk.
Na pewno wszystkich miejsc, w których nagrywasz, te dźwięki nie odwiedzimy. Ile ich jest tutaj w okolicy?
Jest ich dużo, bo jest to piękna okolica. Tutaj powiat niżański, bardzo dużo różnych ciekawych miejsc. Okolicy Rudnika, Niska. Też bardzo lubię jeździć nad stawy rybne w Jamnicy, czy w Grębowie, czy w Budach Stalowskich. Są to tereny wodne i to bardzo wodne stawy i zbiorniki wodne. Dlatego jest bioróżnorodność tam bardzo ciekawa, a w związku z tym awifauna, czyli ptaki, które tam występują, są przeróżne naprawdę. Nie odwiedzimy też na pewno miejsc, które znam z Krakowa. Uwielbiam chodzić do Lasu Wolskiego, czy Łąk Nowochódzkich, albo terenów przy Pychowicach, to w stronę Tyńca.
Jak z tym Krakowem się zaczęło? Skończyłeś szkołę tutaj w Nisku i stwierdziłeś, że trzeba się uczyć dalej.
A ja myślę nawet, że zaczęło się jeszcze wcześniej i to sporo, sporo wcześniej. Od zawsze lubiałem nagrywać to, co mówię. Pierwszą sytuacją było to, kiedy eksperymentalnie tata i mój brat starszy podłączyli mikrofon do starego radia z lat 80. No to było coś, że ja ten głos tam usłyszałem, potem do komputera to przegraliśmy i ja w tym komputerze byłem. Dostałem potem pierwsze radio, taki magnetofon na kasety, potem drugie. I tak nagrywałem najpierw na kasety, później był ten dyktafon, jak wspomniałem, i w końcu rejestratory dźwięków. I tak pomyślałem, że może coś poważniej można by z tym dźwiękiem zrobić. Z kaset przerzuciłem się właśnie na nagrania cyfrowe. Zacząłem tworzyć jakieś słuchowiska, audycje, troszkę mówić, czasem nawet do monitora i puszczać sobie piosenki, które tam sobie wybrałem, swoją playlistę jakąś ułożyłem, w ten sposób bawiąc się w radio. Aż w końcu trafiłem właśnie do Krakowa, do szkoły dla niewidomych na Tynieckiej. Do szkoły policjalnej, w której uczyłem się realizacji dźwięku przez 2 lata. Tam poznałem wszystkie tajniki z tym związane, z nagrywaniem, z montowaniem, z obróbką dźwięku. No, właściwie teraz już jestem na studiach dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. No i robię to, co robię w tej chwili, czyli właśnie tworzę różne audycje na tematy głównie ptasie na razie. No i nagrywam właśnie te odgłosy przyrody. Kurczę, skowronek. To się wydaje, że on taki jest, taki sam jak reszta innych ptaszków, tych drobnych. Natomiast
jest cichutki bardzo.
On jest bardzo cichutki, ale ma taki charakterystyczny, perliste takie dźwięki. On jest to taki przyjemny, taki ciepły potok. Ja do końca nie umiem wytłumaczyć, jak to brzmi. Natomiast jest to takie bardzo ciepłe, takie rozkoszne śpiewanie. Właśnie umilkł, czyli prawdopodobnie zleciał z powrotem w trawy.
My jesteśmy wciąż nad zalewem, ale troszeczkę przejechaliśmy w inne miejsce, po to, żeby usłyszeć między innymi skowronka, a nie tylko mewy.
Te mewy już były męczące. Jesteśmy na skraju lasu iglastego. Bardziej podjechaliśmy pod wieś Borowina i zobaczymy, czy coś tutaj się nam uda wyłowić. W tej chwili jest cisza. O, tam jest kapturka, to spróbujmy ją złapać mikrofonami. Kapturka, czyli pokrzewka czarnoubista. Inaczej mówiąc, to jest taki, o, komary są. To jest taki drobny ptaszek czarny, właściwie taki szaro-czarny z czarną czapeczką, należący do rodziny pokrzewek. Rodzina ptaków, które bardzo ładnie śpiewają. No i zobaczymy.
Tu jest błotko. Jakaś jaszczurka.
Na komary jakby co. Weszliśmy w las i już się zaczyna, mimo że jest środek dnia.
Ale komarów nie nagrywasz.
Czasem się zdarza, to znaczy czasem niechcący, kiedy nagrywam jakiegoś ptaka, zwłaszcza wieczorem nad wodą, i niechcący mi tutaj wejdzie coś w mikrofon, no to wtedy jednak, kurczę, chyba trzeba będzie...
Musimy się
zabezpieczyć.
Bo nas zjedzą tak. Całkiem. Mhm.
To proszę.
Nie wiem, czy mikrofon psikać czy siebie.
No to chyba nie był dobry pomysł. Tam słyszę w oddali cały rój.
Komary nam dzisiaj nie pozwalają pracować. To tylko pokazuje, jak różne warunki mogą wpłynąć na to, że uda się wyprawa, albo też nie.
Różne warunki, tak. To znaczy dobrym sposobem jest na przykład rozstawienie statywu. Ja to chciałem właśnie przed chwilą zrobić, ale tu widzę, że się jednak mimo wszystko nie da. Rozstawić statyw, zostawić rejestrator i sobie pójść. I gdzieś tam naprawdę kilkanaście metrów dalej od tych komarów się spokojnie odganiać. Ale atakują.
Uciekamy, idziemy szybko do samochodu.
Niesamowite.
Mam nadzieję, że za nami nie wsiądą do auta.
Leszka jest po drugiej stronie domu, musimy do niej podejść. Tu już ją słychać. Pleszka to jest taki mały gatunek ptaka, podobny do kopciuszka. Te dwa ptaki są ze sobą spokrewnione i mają ciekawą sylwetkę.
To ona?
To jest właśnie ona. Jak samochód przejedzie, to spróbujemy ją nagrać.
Samochód i ona, więc się pewnie to niestety nam nałoży.
To jest taki ciekawy gatunek. Niby każda zwrotka zaczyna się tak samo, ale kończy się inaczej. O tym zakończeniu może być jakiś jej własny wymysł, ale przeważnie to jest zapożyczenie od innego gatunku.
Czyli ona improwizuje?
Improwizuje bardzo i podkrada innym głosy, bo możemy tutaj usłyszeć różnie. Czasem to jest kowalik, czasem kawałek piosenki strzyżyka, czasem jakieś sikory, no przeróżnie. Teraz to nawet nie wiem, co ona wymyśliła. To jakaś mieszanka była różna. Ale ile razy słucham śpiewu Pleszki, to z niecierpliwością czekam na kolejną zwrotkę. Co ona tym razem wymyśli?
Może ona specjalnie dla ciebie to przygotowuje, żebyś ty się dziwił. Jakiś komunikat chce ci przekazać.
Może.
Bo to wciąż ta sama? Ona tu mieszka
tak,
od dawna?
Przyjechałem po miesiącu, więc nie wiem, czy ona tutaj mieszka. Jak wyjeżdżałem, to jej tutaj nie było. Wierzę, że ona tu gdzieś ma lęk, bo wyraźnie ten samiec, bo to samiec tylko śpiewa, zaznacza swoje terytorium, więc pewnie gdzieś tutaj gniazdo jest. A jest to ptak niesamowity, bo ja go dzisiaj usłyszałem już przed 3 rano i śpiewa tak naprawdę z chwilowymi przerwami przez całe przedpołudnie, nawet teraz w czasie najgorętszej pory dnia. I nawet do popołudnia może. Ale to jest cecha wielu gatunków, zwłaszcza w maju. Na przykład derkacze, one zaczynają derkać około godziny 16 powiedzmy, przez całą noc do rana. Czasem ewentualnie troszkę sobie odpocznie gdzieś rano, ale już słyszałem raz o 11 rano. Był to co prawda głos taki bardzo, no słuchaj, że całą noc derkał i całą noc ma za sobą taki naprawdę troszkę...
Już zmęczony, lekko zachrypnięty.
Tak.
Czy te ptaki w ogóle kiedykolwiek śpią, skoro one tak i w nocy, i rano, i w południe?
Typowo dzienne ptaki tak, to one sobie w nocy ucinają spore drzemki, śpią w nocy, odpoczywają. Natomiast te takie na przykład jak słowiki czy trzciniaki, ptaki związane z terenami podmokłymi, no szczerze mówiąc, ich pora spania to bardziej przez południe, ale myślę, że też jakieś mikrodrzemki w ciągu dnia sobie robią, bo nie wierzę, żeby tak cały dzień mogły śpiewać.
Chyba, że śpiewają przez sen.
Nie słyszałem o czymś takim. Myślę, że byłoby to ciekawe. W sumie to się cieszę, że taki pogryziony do Krakowa pojadę. Czyste komary. Przyznam, że nie mam jeszcze żadnego profesjonalnego studia nagrań, także wszelkie audycje jakieś robię w garderobie, na przykład jeśli jestem tutaj u mnie w domu, tam nagrywam swój głos, natomiast jeśli jestem w Krakowie, no wynajmuję kawalerkę razem z kolegą, którego pozdrawiam, Krzysztof, Tam robię sobie bardzo prowizoryczną kabinę lektorską, złożoną z szafy oraz materaca dmuchanego, którego stawiam pionowo i tam się chowam. Bardzo ładnie nagrania wychodzą. Oczywiście wiadomo, że w studiu profesjonalnym jest to dużo wygodniejsze, bo jednak siedzi człowiek cywilizowanie na krześle, ma przed sobą stolik, mikrofon, nie musi jakoś, tak jak ja, kucać, trzymać na krześle statywu z mikrofonem, w ręce gąbkę, a pod krzesłem jest laptop, z którego słucham, co ja mam powiedzieć właściwie.
Czy ta audycja to był twój pomysł?
Do tego radia dotarłem przez panią nauczycielkę od terapii widzenia w ośrodku na Tynieckiej, która mnie zapoznała z redaktorem naczelnym tego radia. Natomiast pomysł na audycję był mój i na formę tych audycji. Troszkę inspiruję się taką serią serialu przyrodniczego Dzika Polska, który był emitowany w TVP kiedyś.
Oczywiście prezentujesz dźwięki, ale jednocześnie opowiadasz o tych ptakach. Ty je przybliżasz, malujesz ten ptasi świat.
Tak, no maluję dźwiękami, muzyką, którą wyszukałem. Tutaj gustuję w muzyce takiej w stylu filmowym, ale klasyczna, z wykorzystaniem instrumentów naturalnych, klasycznych. No i jakoś tam maluję chyba swoim głosem, swoimi opowieściami. No wierzę w to, że jakoś tam to wychodzi.
Jaki jest odzew?
Wszyscy generalnie, którzy słuchają, czy to koledzy, czy znajomi, czy rodzina, bardzo chwalą te audycje. Ja sam też jak odgrzebuję po jakimś czasie, to stwierdzam, kurczę, no fajne to jest. Nawet te pierwsze takie trochę sztuczne sobie myślę, no był to jakiś tam etap nauki, ale miło to też posłuchać. Redakcja UJFM też bardzo jest przechylna tym audycjom i bardzo im się podobają. Podobno mogą się odstresować, dzięki nim mogą odlecieć jakby od tego zabieganego świata codziennego. Taki mam cel, żeby zainteresować przyrodą, żeby przenieść gdzieś tam w jakieś ciekawe, tajemnicze miejsca, zainteresować ciekawymi tematami. Czegoś takiego właśnie w tym radiu jeszcze nie było.
Przenosimy się, tak, półtora roku wstecz i szukamy pierwszej audycji pod tytułem...
Dokarmianie ptaków. Była to zima, więc stwierdziłem, że temat dokarmiania ptaków w tym czasie jest bardzo ważny. I posłuchajmy, jak to mniej więcej brzmiało. Dzień dobry. Witam w pierwszej odsłonie audycji Ptakofonia, w której będziemy przyglądać się dużej różnorodności ptaków, ich zwyczajom, życiu ogólnie oraz sposobom pomocy im. Andrzej Barć, zapraszam. Intro leci, która już została do tej pory. Tak, i tak to się zaczęło. Tak trochę sobie siebie nie mogę słuchać, bo
dlaczego?
Dość sztywno tutaj mówię, taki jestem spięty przed tym mikrofonem. Chociaż i tak to jest mocno już pomontowane. Może dla kontrastu pokażę teraz ostatnią. Ostatnia była o jeżykach, ptakach, które zamieszkują nasze miasta, które są tak swoją drogą, a propos wcześniejszej naszej przygody, dobrym sposobem na walkę z komarami. Znane z wydawania przenikliwego, świszczącego odgłosu oraz krążenia nad miejskimi budynkami i pomiędzy nimi. W locie wyglądem przypominają jaskółki, jednak nie mają z nimi za wiele wspólnego. Są niezwykle pożyteczne, ponieważ pochłaniają ogromne ilości komarów. Jestem na balkonie mojego mieszkania na 5. piętrze. Dlaczego akurat tutaj? By wyjść na wysokość życia naszych bohaterów, by się do nich zbliżyć po prostu. A są nimi jeżyki, te przez RZ. Andrzej Barć, cześć, dzień dobry. Zapraszam na kolejną Ptakofonię. Dzisiaj właśnie w klimatach miejskich, no zresztą jak tydzień temu. To świszczą właśnie te jeżyki i leci sobie muzyczka, ja za chwilę coś tu będę mówił. Mam taki styl, że zwykle jest właśnie to intro jak na początku, później jest jakaś moja takie wprowadzenie głosowe i krótki przerywnik muzyczny, do którego domontowuję również jakieś dźwięki przyrody związane z tematem audycji.
Ile trwają te audycje?
Tak, rozbieżność jest od 13 minut do nawet czasem 19. Staram się, by nie były te audycje przegadane, ponieważ no, nie jest to jednak miłe, jak tak ciągiem mówię coś. Mimo, że są to takie przerywniki 20-sekundowe muzyczne, czy jakieś głosy ptaków, to jednak męczy słuchacza. Dlatego chcę spróbować od października z audycjami na żywo, by zrobić zaprezentowanie jakiegoś tematu przez powiedzmy minutę i później piosenka lub dwie, by słuchacza jednak pozostawić trochę dłużej przy sobie, a nie zmęczyć go za bardzo. Ponieważ jestem osobą słabowidzącą, korzystam z czytnika ekranu tak zwanego, który mówi mi wszystko, co ja mam na ekranie. Również właśnie w tym programie do montowania dźwięku, więc tutaj ja będę pokazywał, jak montuję mniej więcej te moje reportażyki, tą ptakofonię, ale będzie też się odzywał głos, który mi tu pomaga. Poznajcie Zosię.
To jest Zosia.
Tak. Moja asystentka, ta, która wszędzie ze mną jest, podobnie jak biała laska, te panie dwie właśnie wszędzie za mną wejdą. W przypadku białej laski to wszędzie naprawdę, nawet pod samochód, pod tramwaj przede mną. A pani Zosia, no to po internecie ze mną wszędzie buszuje na przykład, czy po komputerze. Tutaj jest program do montowania właśnie dźwięku wielośladowy, który pozwala na montowanie kilku nagrań jednocześnie, czyli na przykład właśnie mojego głosu, podkładu muzycznego i ptaków. 28. Już. Tu nam się wkleił mój głos. Spróbuję teraz podłożyć. Tu jest sam głos, który nagrywałem na balkonie wtedy w Krakowie.
Dzisiaj właśnie w klimatach miejskich, no zresztą jak tydzień temu.
O, i tutaj by wypadało podłożyć jakiś utwór instrumentalny. Myślę, że będzie ładny. Bardzo ładnie gra nam. Ale w tym samym czasie chciałbym, żeby nam tutaj jeżyki zaświergotały. Czyli ja je wklejam trochę niżej.
Czyli na kolejnej ścieżce.
Na kolejnej, trzeciej już ścieżce. Muszę je tylko podgłośnić. Dokonam tak zwanej normalizacji i w tej chwili mamy coś takiego. Cudnie, jeżyki nam przeleciały właśnie i ta muzyczka sobie gra. Za chwilę tu nam powinien wejść mój głos. Mogę sobie każdą ścieżkę zasolować, to się tak nazywa, czyli puścić ją samopas. I w tej chwili mamy coś takiego.
Jeżyki należą do ptaków, które przylatują na początku maja.
Tak, jest bardzo ładnie, tylko muzyka jest za głośno, czyli ja ją troszkę bym ściszył za pomocą tak zwanej automatyki i byłoby to tak, mniej więcej.
Jeżyki należą do ptaków, które przylatują na początku maja, czasem pod koniec kwietnia.
Jest muzyka, są jeżyki.
I jest
autor.
Początkowo produkcja takiej audycji zajmowała mi 8-9 godzin. W tej chwili to tak skróciło się do 5-5,5 godziny, więc jest jakiś tam postęp.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ty zupełnie inaczej mówisz teraz, jak rozmawiasz ze mną, a jednak inaczej, jak prowadzisz tę audycję. Czyli zachowujesz się jak rasowy dziennikarz.
No dziękuję.
Obniża ci się głos.
Też tutaj ma wpływ bardzo chór, na który uczęszczałem. Śpiewam basem. 4 lata śpiewania w chórze zrobiło swoje. I to też można powiedzieć, że takie bardzo miłe zrządzenie losu, że na ten chór chodziłem, chociaż na początku bardzo się wzbraniałem. Ale po kilku pierwszych takich występach chórowych stwierdziłem, że jest to coś super, ta harmonia głosem, którym się śpiewa i to potem trzeba synchronizować z innymi. Potem jak to brzmi całościowo, no to jest piękne. A przy okazji to śpiewanie basem przygotowało mnie trochę do pracy radiowca właśnie.
Rozmawiamy o twojej pasji do dźwięków różnego rodzaju, do radia, do ptaków. Też zacząłeś grać na wielu instrumentach. Najpierw była gitara, czy od razu był akordeon?
Najpierw był keyboard, kiedy miałem 6 lat. Babcia mnie wtedy zapisała na ten keyboard. Ja strasznie nie lubiłem tych lekcji. I to tak ucichło. No, brat się bardziej wciągnął wtedy. Natomiast 10 lat później usłyszałem na ognisku gitarę i stwierdziłem, że no, to byłoby coś ciekawego. Ale po roku jednak przerzuciłem się na akordeon. Być może dlatego, że był w domu ten instrument już długo, bo też właśnie babcia go kiedyś kupiła, jeszcze w latach 70. Więc ten akordeon wyciągnąłem i 2 lata uczyłem się prywatnie. I później, kiedy przyszedłem do Krakowa, stwierdziłem, że no, jak najbardziej będę kontynuować tą naukę również profesjonalnie. I trafiłem trafiłem w tej szkole muzycznej na wspaniałego pana profesora Oskara Guta, który mi te tajniki akordeonowe przekazał w 200%, można powiedzieć, i wycisnął, mam wrażenie, ile się da. Wypracował własną technikę w pracy ze mną, ponieważ my nic nie możemy, my jako niewidomi, korzystać z nut. Tylko wszystko jest albo słuchowo, chociaż w moim przypadku nie za bardzo jednak, bo słuchu muzycznego, powiem szczerze, no nie do końca mam. Ja bardziej pamięciowo operuję, więc uczę się utworów na pamięć, nagrywamy te utwory z panem na rejestrator, na dyktafon i później to jakby odsłuchuję i jakoś tam to odgrywam.
No i wygrywasz nawet konkursy.
I solowo, i z zespołem Stryjem, z chłopakami, dwoma z Wieliczki. Teraz do tej Wieliczki dołączę, bo właśnie idę tam na drugi stopień. I już no, mieliśmy różne trzecie miejsca, pierwsze nawet też się zdarzały.
Czyli jeszcze jedno zainteresowanie, tak jakbyś miał trochę za dużo czasu.
No tak można powiedzieć, a może to jest bardziej takie wykorzystanie różnych możliwości, które dostałem.
Jesteś jednocześnie uczniem i studentem. Jesteś muzykiem. Jesteś realizatorem dźwięku. Jesteś już prawie dziennikarzem. O czym zapomniałam?
A faktycznie mnie pani uświadomiła, że aż tyle tych się rzeczy teraz nagromadziło. Miłośnikiem ptaków jeszcze można powiedzieć.
To przede wszystkim pewnie.
No tak, jakoś cieszę się, że tyle tych rzeczy jest. I w zasadzie tak się czasem zastanawiam, jakby to można połączyć. I tak żartobliwie sobie myślę, że może imitowanie dźwięków ptaków na akordeonie, które nagrywam w studiu radiowym.
Albo, co ci też czasem już wychodzi, głosem je naśladujesz.
Czasem tak, ale wtedy akordeon zostaje i nie wykorzystuję akordeonu, a tak to już wszystkie dziedziny bym wykorzystywał.
Jesteś młodym człowiekiem, który wygrał życie tak naprawdę. Wygrał z chorobą. Nie do końca, bo ona ci jednak odebrała prawie całkowicie wzrok, ale nie zabrała ci ani radości, ani planów, ani marzeń.
Dzięki temu właśnie, że jest tyle wokół mnie ludzi, którzy zawsze pomogą. Tak, wygrałem z tą chorobą, chociaż może bardziej wygrali rodzice i rodzina oraz lekarze w Londynie. I mam trochę tego wzroku, który jednak pomaga mi się poruszać po mieście, po Krakowie, tutaj właśnie też łazić za ptakami. No i jest ta pasja, dzięki której mogę się spełniać, a właściwie kilka pasji, dzięki którym mogę się spełniać, i życzę wszystkim, aby taką pasję w sobie odkryli, żeby chociaż spróbować coś podziałać, coś poszukać, a może doprowadzi to szukanie do czegoś pięknego.